tak ludzie mawiają i my też tak czujemy, że te anioły tutaj są po prostu. One tutaj gdzieś krążą nad tym miejscem. Dziadek takim aniołem dla nas jest po prostu i babcia. I no, to miejsce takie po prostu uduchowione zawsze będzie. Także tutaj trzeba się otworzyć na te anioły i one wtedy na pewno się pojawią.
To one były tutaj bardzo szybko, te anioły, ponieważ dziadek zaczął swoją twórczość od pracy w betonie. To nie rzeźby były pierwsze drewniane, tylko te, które były trochę z odlewów, trochę z jakichś ulepek. I te anioły betonowe tutaj są, obok krasnali. Tak trochę przewrotnie, ale faktycznie modlący się aniołek jest na przykład tam w krzaczkach, a obok stoi krasnalek. I to jest ten sam materiał i ten sam czas powstania. I na tych aniołkach jest piękne wspomnienie. Na skrzydełkach tego aniołka można było usiąść, jak się miało 4 lata. Idealny wzrost, idealna wielkość aniołka i można było na jego skrzydełkach pofrunąć. Magdalena Birkus, Fundacja imienia Józefa i Jadwigi Hełmowskich, a prywatnie wnuczka Józefa i Jadwigi.
Julita Królikowska, Fundacja imienia Józefa i Jadwigi Hełmowskich, prywatnie wnuczka Józefa i Jadwigi Hełmowskich. Wyróżniał anioły wszelakie. One miały swoje role do spełnienia. Były odpowiedzialne za różne elementy tej naszej natury. I możemy znaleźć i anioła roślin, i anioła zwierząt. Są też archanioły wszelkiej maści. Cherubimy, trony, serafiny. Kaszubskie, niekaszubskie. Takie nawet pojawiają się anioły innych kultur. Nawet anioły upadłe. Także dziadek był bardzo otwarty na ten anielski świat.
Angelolog z Brusjagli.
Można tak to ująć.
Kochał anioły.
No właśnie, jak to taka deszczowa pogoda, to babcia z tymi butami tu by trochę instruktażu dała. Już te dywany tutaj gdzieś odeszły dla właśnie bezpieczeństwa zbiorów. Jest bezpiecznie. Możemy wejść tak. Bezkarnie trochę, można powiedzieć, w poszukiwaniu aniołów Józefa Hełmowskiego. Do aniołów trzeba anielskiej muzyki, ponieważ dziadek o czymś marzył, a marzył właśnie o tym, żeby usłyszeć dźwięk muzyki anielskiej. Może powiedzmy, co jest tutaj napisane. Dziadek, jeżeli chciał powagę danego tematu podkreślić, to używał łaciny. I tutaj po łacinie, trochę sobie pomagam, ale faktycznie pojawia się napis, który bardzo często stosował. Bóg i natura niczego nie czynią na próżno. Natomiast na pięciolinii jest zapis melodii, jakoby. Anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odsunął kamień. I właśnie, być może tutaj ten podkład muzyczny to też ma wprowadzić nas w tą anielską taką melodię, anielską myśl. No, u niego dzieła nie są takie konwencjonalne.
Takie oczywiste?
Oczywiste, tak. U niego musi być coś, co jeszcze dodatkowo zwróci uwagę, żeby ten odbiorca zastanowił się nad przesłaniem. Więc jeżeli kolor tego nie sprawi, jeżeli ten jakiś blask złota tego nie zrobi, to ten dźwięk, jest szansa, że więcej osób tutaj do tych myśli jego przyciągnie tym wabikiem melodyjnym. Jego obrazy mogą się również otwierać jak ołtarze. Takie tryptyki wówczas to są, gdzie jeszcze więcej treści się pojawia. Są też w tej formie rzeźby, gdzie można z wnętrza jakoby tej postaci wydobyć to przesłanie, które ona nam niesie. No ale co do aniołów, to tu w centralnym miejscu na wejściu od razu zauważyć można na wprost, na takiej pianoli anioła z trzema parami skrzydeł. No jest tutaj ewidentnie taka drabinka, taka hierarchia anielska, gdzie im więcej par skrzydeł, tym ten anioł ma ważniejszą rolę do spełnienia i jest w tej elicie takiej anielskiej. Anioły z dwoma parami skrzydeł również można tutaj zauważyć i tam w rogu taki znowu nietypowy, narożny anioł ma dwie pary skrzydeł i to taki tajemniczy dla dziadka był. On też stoi przy wejściu do warsztatu i często pojawia się na przeróżnych zdjęciach z tego miejsca. Natomiast najwięcej aniołów, w największej liczbie można zobaczyć tą jedną parą skrzydeł, czyli tych cherubinów, opiekunów człowieka. No i każdy tego swojego anioła przy sobie wciąż jako opiekuna ma. I jakby chcieć się dowiedzieć czegoś o tym, co o aniołach twórca uważał, to należałoby otworzyć księgę o aniołach.
Akurat sięgnęłam do księgi o aniołach i ona, można ją oglądać jakby z dwóch stron. Tutaj dziadek nie marnował kartek, ale też oczywiście musiało być znowu jakoś ciekawie. To nie mogła być taka tradycyjna książka, tylko ona miała po pierwsze duże wymiary, no i zawsze tak ciekawie była zilustrowana. To piękne pismo dziadka, przedwojenna kaligrafia się tutaj nam wyłania. Pierwszymi aniołami były serafiny w majestacie Boga dla dobra, gdyż wszechświat istniał, ziemia tworzyła się przez Boga, nie było potrzeby aniołów stróżów. Dopiero po stworzeniu ziemi, wszechżycia i człowieka nastąpiły uczynki zła. Nastąpiła śmierć człowieka. Po śmierci Adama i Ewy powstały pierwsze anioły, cherubiny, stróże człowieka jako duchy anielskie niewidzialne. Jesteśmy teraz na podwórzu i w zasadzie to takie centrum, bo z tego podwórza możemy przedostać się w każdą stronę świata. Wchodzimy po prawej stronie, tak, od wejścia, wchodzimy do ogrodu głównego. I wchodzimy teraz w tą przestrzeń magiczną. Tutaj są rzeźby, ule kłodowe. W tej przestrzeni zielonej, pięknie osadzone, na środku bocianie gniazdo, które się dosyć wyróżnia, bo jest dosyć już pokaźnych rozmiarów, obudowane przez lata. I mamy takie trzy główne alejki, które możemy sobie zwiedzać i przechodzić pomiędzy nimi w każdej możliwej części ogrodu.
Czy są ulubione? Chyba te, które najpierw trafiły do konserwacji, to były te ulubione babci i chyba tą jej listę przyjęłam trochę jako listę ulubionych, bo one były takie najbardziej kolorowe, takie najweselsze, takie bogate w dekoracje, w detale. No i te już widać z powrotem tutaj w ogrodzie. Pierwszy to właśnie ten monumentalny rybak. Kolor jest taki, jak to dziadek nakładał, ponieważ... No właśnie, my mieliśmy duży bufor bezpieczeństwa, obraliśmy, żeby nie zrobić za dużo, żeby zachować ten jak najbardziej oryginalny obraz, ale jednak, żeby rzeźby były w lepszej kondycji, żeby były zabezpieczone i żeby ich piękno trwało. I rybak tak już od 6 lat stoi i czeka, czy ten kolor w całości na niego uda się nałożyć, bo co roku zbieramy się tutaj z nową drużyną warsztatów konserwatorskich, aby zadbać o te prace. I jeżeli będzie czas, to tutaj właśnie pojawi się ten kolor. I chyba to będzie mój wtedy ulubiony ul.
Pamiętam hamak, który był w tym ogrodzie. Kiedyś był osadzony tutaj na wejściu, tak dosyć blisko. Tutaj była taka wiśnia stara, bardzo kwaśna, pamiętam. I tutaj był ten hamak. I pamiętam, że się huśtałam na tym hamaku. Poza tym koń, taki odlew betonowy, który wita gości na podwórzu. To też na tym koniku były różne przejażdżki. A poza tym no, to masa takich wspomnień w domu, bo to te wszystkie takie uroczystości, urodziny, imieniny, czy dnia babci i dziadka, to też była taka nieodzowna część tego naszego dzieciństwa. No i taka codzienność, no bo jednak nasz dom rodzinny jest tutaj po sąsiedzku dosłownie, więc my tutaj tak w zasadzie spędzaliśmy całe dnie. Te wakacje szczególnie to tak zawsze było.
Tak jest we wszystkich ogrodach na świecie.
I tak też mi się wydawało, bo no, ten dziadek był takim dla nas wzorem dziadka, w sumie jedynym. Dziadek z drugiej strony zmarł przed moimi narodzinami i ja nie znałam tamtego dziadka, więc dziadek Józef był dla mnie jedynym dziadkiem i tak myślałam, że tak ma być w tym ogrodzie. I w sumie to tak dla mnie było takie naturalne, więc tych pytań nie było. No to ten krajobraz był dla mnie naturalnym krajobrazem.
Myśmy w zasadzie tu miały kontynuację domu, bo to była każda wolna chwila i po szkole, i właśnie te wakacje. Nikt nam niczego tutaj nie zabraniał.
Każde miejsce było dla nas dostępne i czy to właśnie tu jakieś bazy w krzaczkach, które rosły nad drogą. Nikt nam nie zakazywał absolutnie, żeby spacerować po drzewach wzdłuż drogi. Nas chyba nie korciło dotykanie rzeźb, ponieważ za naszych czasów tutaj większość tych uli była czynna, więc respekt był, że jednak ta pszczoła tam mieszka. No, obserwowanie ich oczywiście i trochę taki element takiej scenografii do zabawy. Mogłyśmy tu zapraszać swoich znajomych, koleżanki, kuzynów i oczywiście no, wiedząc już co można, co nie można, gdzie można, gdzie nie można, te zabawy się gdzieś tu toczyły. I zwłaszcza warsztat to i dziadka zbiory przeróżnych przedmiotów były też naszymi zabawkami. I można było na tej maszynie do pisania sobie tam postukać, można było usiąść przy krosnach. No i dziadek cieszył się chyba, że my tam się kręcimy, bo nie było jakiegoś odejść, przeszkadzasz w rzeźbie.
Ale te zabawki drewniane, to babcia pilnowała, żebyśmy tak uważali, żebyśmy ich nie te drewniane...
Dziadka.
Tak,
dziadka,
te koniki. Mhm. Moment wycieczki szkolnej. To był dla mnie taki chyba zwrotny punkt, bodaj druga klasa szkoły podstawowej i ten moment, kiedy tutaj przyszłam z klasą i wtedy no, jakby zrozumiałam, że, no, że jest to jakieś wyjątkowe miejsce, a dziadek jest wyjątkowym człowiekiem, bo przecież do takich miejsc się chodzi na wycieczki, prawda? Więc wtedy ja byłam dumna, pamiętam, że tak mi rozpierała duma, że tutaj przyszliśmy i że mogłam pokazać, i byłam też prawą ręką dziadka, że mogłam też iść przodem i troszeczkę poprowadzać te koleżanki. I wtedy chyba tak to zrozumiałam.
To nauczyciele zapraszali tutaj klasę, wprowadzali wręcz tak, można powiedzieć. Trochę korzystając z tego, że w klasie jest właśnie wnuczka artysty i tak już tam szła taka informacja, że można przyjść z klasą. No to akurat moi koledzy mieli swoje specyficzne podejście do takiej oto sztuki ludowej i wtedy to raczej było powód do tego, żeby troszeczkę podokuczać. Być może to było tam jakieś inaczej podszyte, ale jednak wolałam już unikać tych kolejnych wycieczek, żeby uniknąć tych jakichś zbytecznych komentarzy. Później pewnie tak, z przyjaciółką tak, nie? Z koleżanką jakąś tam ulubioną. Było to miejsce, żeby przyjść. Komentarze? Nie wiem, wydaje mi się, że teraz to najbardziej idzie odczuć, kiedy rozmawia się z jakiejś perspektywy czasu i słucha się właśnie tego, co ktoś kiedyś przeżywał. I teraz to widać, że też widzieli, że to jest coś innego, że to jest coś ciekawego, że może fajniej? No mamy tu taki nietypowy budynek pod czerwoną blachą dachówką i bardzo nieoczywiste lotnisko na dachu. O, i właśnie z dębu nam kapie po deszczu. Jakiś podmuch wiatru poruszył liśćmi. No i znowu, to są elementy z życia Józefa Chełmowskiego. Pasja do zgłębiania tajników lotnictwa i historia lotnictwa w jego wydaniu w postaci tych rzeźbionych samolotów. No a samo wejście to też takie dosyć okazałe, kolorowe, z zielonymi drzwiami. No i straż. Straż nad drzwiami, ale taka uśmiechnięta raczej. Trzech naukowców, którzy dostali od Józefa Chełmowskiego zadanie. Teraz słoneczko może już na zachodzie, ono się odbija w kałuży, a tak naprawdę słoneczko w godzinach wczesno i przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych odbijało się tutaj w lustereczkach, które trzymają naukowcy, aby odmierzać dla Józefa Chełmowskiego czas i nie tylko na tej kolorowej ścianie domu. To jest wynalazek naprawdę, który powstawał latami, był udoskonalany, przeobrażany. Jakiś punkt zaczepienia, jakiś taki moment, w którym uznał, że już jest dosyć ciekawie, dosyć precyzyjnie, wystarczająco precyzyjnie, by odczytywać czas dzięki refleksowi światła słonecznego.
Zawsze pierwsze, co mi towarzyszyło, dźwięk duta dziadka. Pamiętam go też właśnie poprzez ten dźwięk. O, tu taką mamy przestrzeń, część etnograficzną. Chociaż przeplata się też ona z tą taką już twórczością dziadka, bo pojawiają się na pracach też jego obrazy, ale też jakieś pozyskane fotografie, czy gabloty ze starymi monetami, przepinkami, które otrzymywał gdzieś tam na pamiątkę. To jest taka wystawa wszystkiego różnego, ale w dużej mierze tutaj rzeczywiście przeważają takie narzędzia, które były wykorzystywane w gospodarstwie, w tym, ale też i w innych. Mamy tutaj warsztat tkacki, są różne jakieś łyżki, tutaj mamy taką tarkę do kapusty, maselnice, centryfugi, cepy. A to? No to jest taka... To już nie jest praca dziadka, natomiast pozyskany instrument. Ale tych instrumentów tutaj jest znacznie więcej. Mamy też te ludowe. Maszyny do pisania. I to były nasze komputery z dzieciństwa. Tutaj się bawiliśmy. I mamy zabawki, którymi się bawiliśmy w dzieciństwie.
To są te, które babcia chroniła, żeby się nie zepsuły.
Tak, bo to delikatne było tutaj wszystko na takich delikatnych zawiasach, delikatnych drucikach i wtedy te skrzydełka jak się za mocno czy zbyt szybko to przestawały się kręcić. Z takimi właśnie na jarmarku dziadek występował i czasami też się udawało sprzedać takie. Trochę pewnie podpatrywał też dziadek na jarmarkach, jak inni mają te zabawki.
Co do wykształcenia, to było ono niepełne podstawowe, tak byśmy to teraz gdzieś tam zakwalifikowali. Trudne czasy i konieczność tej pomocy przy gospodarstwie ojcu zmusiły dziadka do ukończenia tej edukacji na 6 klasach szkoły podstawowej.
Z czego pierwsze 3 klasy to była szkoła niemiecka i potem kontynuacja 3 klasy szkoły polskiej. No i w niemieckim nie było perfekcji i w polskim nie było perfekcji, ale potrzeba rozwoju takiego samodzielnego była olbrzymia i to była tak naprawdę taka akademia życia. Tak bym to mogła określić, że całe życie było dla niego poszukiwaniem tego, co go ciekawi. No i zgłębiał to na tyle, na ile uważał, że wystarczy. Przechodził płynnie do następnego projektu. I to chyba też bardzo samookreślił, mówiąc wielokrotnie, pisząc tak o sobie, że stara się codziennie myśleć o czymś innym, żeby nie być nudnym ani dla siebie samego, ani dla świata. Także faktycznie edukacja była krótka i wiele lat to było też takiego dorabiania sobie do gospodarstwa. Mama tak to określa, że ojciec był chłoporobotnikiem, bo była ta rola po rodzicach tutaj do obrobienia, ale była na tyle skromna, że trzeba było iść dorobić, żeby rodzinę utrzymać, więc pracował również na kolei jako zwrotniczy, pracował jako stróż na przetwórni runa leśnego. Tam były jeszcze ciekawe chwile w bruskim kinie, gdzie był bileterem. No i te wszystkie zajęcia też można tutaj w jego obejściu poniekąd poczuć, ponieważ jest wynalazek, który możemy tu z okna nawet zobaczyć, rower piętrowy i tym rowerem na kolej często dojeżdżał do pracy. Z kolei na werandce jest jego kino, gdzie taśma się jak w komputerze przesuwa i można zobaczyć życie rolnika, którym też był. No a z kolei stróżowanie to były jego początki z rzeźbieniem, bo noce były spokojne, a jednak czuwające, więc tam zaczął strugać w korze pierwsze kapliczki. Tam też odbyła się na zakładowej stołówce pierwsza wystawa jego twórczości. Ktoś to pochwalił, on też zapewne poczuł tą taką radość z tego, że tworzy i komuś to się podoba. I myślę, że to właśnie zaczęło się od tych wszystkich wcześniejszych zajęć. I potem druga połowa życia to było życie już artysty i tworzenie tego miejsca.